Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co środę w programie interwencyjnym Po stronie prawdy, dzisiaj realizowanym z Chełmża. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Szanowni Państwo, bioetanol, upadłość na zamówienie. Czy tak rzeczywiście jest? Z pobieżnej analizy sytuacji zakładu, który produkuje spirytus skażony, można by powiedzieć, że indolencja organów państwowych jest w tym momencie porażająca. Zakład póki co stoi, bo taki jest nakaz. Nie można się od niego również na chwilę obecną odwołać. O bardzo wielu bulwersujących sprawach związanych z tym zakładem będziemy dzisiaj chcieli rozmawiać i zadać również na samym początku takie pytanie, czy podobny los nie może spotkać również zakładu, w którym Państwo aktualnie również pracujecie. Zostańcie Państwo z nami, bo naprawdę warto. Rozmawiamy z panem Romanem Mierzwą, prezesem bioetanolu AEG, spółka z o.o. Panie prezesie, proszę nam przedstawić ten zakład. Ilu pracowników zatrudnia, ilu kooperantów, jakie ma znaczenie ten zakład również w produkcji w naszej gospodarce?
Czy firma bioetanol AEG powstała w 2006 roku na bazie upadłej wcześniej firmy Agroeco Gasolin. Inwestor zainwestował pieniądze, uruchomił produkcję, zatrudnialiśmy w firmie 80 osób, plus firmy, które z nami współpracowały, to jest około kolejnych 200 osób z regionu. Firma zajmuje się produkcją alkoholu etylowego i wyrobów chemicznych na bazie tego alkoholu, jak również produkcją biokomponentów do paliw w drugim zakładzie w Nowej Wsi Wielkiej.
Czyli zakład, w którym tutaj jesteśmy, to tylko jedna z części większego podmiotu.
Tak jest. To jest jedna część, to jest jeden zakład z dwóch, które właścicielami jest bioetanol AEG.
Kto jest właścicielem bioetanolu AEG?
Właścicielem bioetanolu jest spółka Scanoil BV holenderska, a właścicielem tej spółki jest rodzina szwedzkich inwestorów.
Panie prezesie, zakład w tym momencie, w zakładzie jest cicho, zimno. Dlaczego? Czyżby wykończyła ten zakład konkurencja w Polsce, czy też międzynarodowa?
Czy trudno powiedzieć, czy konkurencja w Polsce, czy międzynarodowa, to o tym dowiemy się za kilka miesięcy, jeżeli nie uda się uruchomić produkcji w bioetanolu.
Dlaczego zakład stoi?
Zakład stoi dlatego, że organy podatkowe zmieniły, trudno nazwać to interpretacją, ale zmieniły swoje stanowisko do przepisów dotyczących podatku akcyzowego. Sprawa polega na tym, że firma od 2006 roku produkowała wyroby chemiczne na bazie skażonego alkoholu. Ten okres był sprawdzany przez kontrolę podatkową. Zostało wszczęte postępowanie podatkowe w 2009 roku. W 2012 roku, po 3,5 roku prowadzenia postępowania, organ podatkowy wydał 3 decyzje uchylające tamte postępowania jako bezprzedmiotowe. To znaczy wskazał, że to, co firma produkowała przez ten okres, odbywało się zgodnie z przepisami. Następnie w grudniu 2013 roku ten sam organ podatkowy, te same osoby, to znaczy naczelnik Urzędu Celnego, wszczął postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na skład i postępowania podatkowe. I stwierdził, że to, co my produkujemy w tej chwili, jest to niezgodne z przepisami i nalicza nam akcyzę.
Panie prezesie, a przez jak długi czas urzędnicy naszego państwa byli obecni i ilu ich było obecnych w zakładzie, którzy na co dzień widzieli, co się produkuje, z czego się produkuje, ile się produkuje?
W składzie podatkowym każda czynność odbywa się z udziałem funkcjonariusza celnego. W naszym przypadku w zakładzie w Chemży były co najmniej cztery osoby, czterech funkcjonariuszy celnych, których brali udział przy każdej czynności związanej z wydaniem alkoholu do skażenia, ze skażeniem alkoholu, z produkcją wyrobów chemicznych na bazie skażonego alkoholu. To wszystko odbywało się w obecności pod nadzorem funkcjonariuszy celnych. W drugim zakładzie w Nowej Wsi były trzy osoby na nadzorze.
Czyli urzędnicy naszego państwa tu w tym zakładzie byli w dość dużej liczbie. Wszystko, co tutaj się odbywało, było pod nadzorem takim naprawdę wręcz osobistym, bo byli urzędnicy tutaj cały czas. I co? I nagle urząd stwierdza, że coś jest nie tak.
Urząd stwierdza, że coś jest nie tak. Wzywa nas tym wezwaniem z grudnia 2013 roku do zmiany receptur produkowanych naszych wyrobów. My zmieniamy te receptury, opracowujemy nowe receptury, zgłaszamy oczywiście te receptury naczelnikowi Urzędu Celnego, występujemy o interpretację podatkową na te trzy podstawowe nasze wyroby chemiczne, otrzymujemy interpretację podatkową, że nasze stanowisko jest prawidłowe, to znaczy, że jest ten produkt zwolniony z akcyzy. Skarżymy tą interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który potwierdza, że ta interpretacja jest prawidłowa. Natomiast pan naczelnik w lipcu 2014 roku wydaje pierwszą decyzję domiarową w wysokości 4 400 000 i toczy, wszczyna kolejne postępowania podatkowe za kolejne okresy.
Przypomnijmy, aktualnie decyzją urzędników zakład stoi, nie może nic produkować. Na początku programu widzieliśmy i słyszeliśmy waszą pikietę, waszą obecność w Izbie Celnej w Toruniu. Tam wybraliście się do kogo? No i jaki skutek tej wizyty?
Czy skutek był, wybrali się pracownicy do dyrektora Izby z petycją o wydanie decyzji ostatecznej. Spółka jest w sytuacji w tej chwili takiej, że zostało wydanych 6 decyzji domiarowych przez pana naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu. 5 decyzji domiarowych uchylił pan dyrektor do ponownego rozpatrzenia. W tej chwili nie ma żadnej decyzji ostatecznej, to znaczy rozstrzygniętej przez dyrektora, przez drugą instancję zgodnie z ordynacją podatkową. Dlatego pracownicy byli pod urzędem z prośbą, z petycją o wydanie przez dyrektora ostatecznej, o rozstrzygnięcie sprawy, o wydanie ostatecznej decyzji. Nie cofnięcie jej do ponownego rozpatrzenia, bo znowu będzie trwało postępowanie, natomiast o wydanie decyzji, która może być skontrolowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Panie prezesie, aktualnie, tak jak mówimy i widzimy, zakład stoi. A czyż by stało na przeszkodzie, żeby te decyzje sobie tam niechby zapadały, a zakład by produkował, zarabiał i byłoby go stać na zapłacenie pracownikom pensji, zapłacenie różnych innych zobowiązań podatkowych, finansowych, bankowych, różnych innych?
No, dla nas też to jest niezrozumiałe, bo w tym wcześniejszym postępowaniu od 2009 do 2012 nie zostało cofnięte zezwolenie na skład. Mogliśmy pracować, produkować, a postępowanie trwało 3,5 roku. W tej chwili, wydając tą decyzję cofającą zezwolenie na skład 19 lutego, zostaliśmy pozbawieni tak naprawdę możliwości funkcjonowania, raz, a dwa, odwołaliśmy się od tej decyzji 20 lutego już do pana dyrektora. Do dzisiaj dyrektor tej sprawy nie rozstrzygnął, tak? On powinien z ordynacją niezwłocznie ją rozstrzygnąć, ale nie dłużej jak 60 dni, tak?
Panie prezesie, czy prawdą jest, że to nie tylko, że jest zakaz produkcji, nie tylko, że jest nakaz zapłaty tego domiaru, to jeszcze można powiedzieć, że zablokowane jest wasze konto?
Tak, na poczet zobowiązania podatkowego pan dyrektor Izby zajął cały majątek, jak również zajął nasze konta bankowe.
A co na to na przykład wierzyciele, jakieś banki, czy po prostu inne podmioty życia gospodarczego?
Nasz bank, w którym mieliśmy kredyt obrotowy, po wydaniu decyzji domiarowej wypowiedział umowę kredytową, także to już właściciele, inwestorzy musieli spłacić tą umowę, ten kredyt, tak w wysokości 5 milionów złotych.
przedsiębiorca skorzystał z... Bank natychmiast zażądał spłaty, tak?
Tak. Bank natychmiast zażądał spłaty, jak przekazaliśmy informacje o tych postępowaniach podatkowych.
To znaczy daliście bankowi informację, że jest taka sytuacja?
Oczywiście, że tak. Nie mieliśmy podstaw, żeby ukrywać takich decyzji. Tak.
Ale taka decyzja pogrąża w takim razie wasz zakład. Bank nie chciał w tym momencie pomóc.
Nie, bank nie chciał pomóc. Bank chciał odzyskać udzielony kredyt. Całe szczęście, że mamy takich, a nie innych inwestorów, że spłacili ten kredyt.
Co to za bank?
Danske Bank.
Jaki?
Danske Bank.
Dobrze. Panie prezesie, czy prawdą jest, że aktualnie nie możecie się odwołać do sądu od tej decyzji, że nie można znaleźć szybkiej ścieżki legislacyjnej, prawnej, proceduralnej, aby jak najszybciej jakaś decyzja zapadła, a wy żebyście mogli uruchomić produkcję? Bo pytałem pana przed programem, że macie czas na przynajmniej konserwację urządzeń, ale nie ma pieniędzy, bo konto zajęte.
Znaczy konto są zajęte, nie możemy za wiele tutaj... Konserwować możemy robić tylko to, co mamy na zapasie. Jakieś farby, urządzenia są przeglądane, remontowane. Natomiast konta są zajęte, a odwołać się tak, możemy tylko i wyłącznie do sądu, jeżeli będzie decyzja, tak jak mówiłem wcześniej, decyzja ostateczna dyrektora izby zgodnie z ordynacją drugiej instancji.
A ile dyrektor już tę decyzję wydaje?
W tej chwili jest 54 dzień. Od złożenia odwołania od decyzji.
54 dni i zakład stoi.
Zakład stoi od 19 lutego.
Ile dzień tego przestoju kosztuje was?
Dziennie te koszty są ponad 21 tysięcy złotych. Dziennie.
Dziękuję.
Ponad milion złotych.
Dziękuję panie prezesie. Rozmawialiśmy z panem Romanem Mierzwą. Proszę państwa, a za te przestoje zapłacimy, jeśli liczyć na to, że ci właściciele tego zakładu dojdą sprawiedliwości za ten przestój, za to dyskryminowanie tego zakładu, zapłacimy my wszyscy z naszych podatków, a więc można powiedzieć, że służby naszego państwa narażają nas wszystkich, koniec końców, na stratę o bardzo wielu jeszcze bardzo ciekawych sprawach związanych z tym programem. W dalszej jego części zapraszam, warto zostać z nami.
Na nasz dzisiejszy program przybył również gospodarz tego miasta. Jest z nami pan burmistrz Jerzy Czerwiński, burmistrz Chełmży. Panie burmistrzu, ważny zakład produkcyjny w Chełmży, jak słyszymy, zatrudniający prawie 80 osób o umowę o pracę. Do tego doliczymy jeszcze zakłady kooperujące i chcemy w tym momencie pytać o ten wymiar, jakże ważny, wymiar społeczny. Jakie byłyby skutki zamknięcia tego zakładu dla waszego miasta i regionu?
Znaczy zakład bardzo ważny, bo ja myślę, że patrząc przez pryzmat zakładów produkcyjnych, to drugi lub trzeci co do wielkości zakład pracy. Te liczby może różnie są podawane, ale jak weźmiemy pod uwagę kooperantów, to na pewno mówimy o liczbie znacząco ponad 100. Natomiast w sytuacji, kiedy miasto ma ponad 20% stopę bezrobocia, jest to około 1500 osób. Oczywiście w województwie kujawsko-pomorskim nie jest to może jakiś stan szczególny, bo stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim to 17%. To dla nas jest to sytuacja dramatyczna, ponieważ po pierwsze pracują tu całe rodziny. Pracują osoby, które tak naprawdę są jedynymi żywicielami rodziny. I ten stan, który się wytworzył, tym razem nie z powodów rynkowych, z powodu kryzysu ekonomicznego, tylko ze skutków czysto administracyjnych, których tak naprawdę nikt z nas tu zrozumieć nie może, ci ludzie za moment znajdą się w bardzo trudnej sytuacji socjalnej. Miasto straci podatek PIT, podatek CIT. Muszę powiedzieć, że bioetanol był dobrym płatnikiem tych podatków. My stracimy również podatek od nieruchomości, a więc tak naprawdę to zaczyna się błędne koło, bo z jednej strony nie mamy wpływu właściwych środków do budżetu, a z drugiej strony muszą być zwiększone wydatki z budżetu, no bo sytuacja jest taka, że w jakiś tam sposób, chociaż nie jest to sposób na życie, będzie trzeba tym ludziom pomagać. Dla mnie jest sprawa absolutnie niezrozumiała i właściwie zaczęliśmy działanie od stanowiska, które podjęła Rada Miasta. Ja się bardzo cieszę, bo to stanowisko zostało poparte przez Sejmik Wojewódzki, zostało poparte przez Radę Powiatu. I to tworzy taki pewien klimat solidarności i właściwie wszyscy mówią tym samym językiem, mając pełną świadomość, że przyczyną upadku, zagrożenia upadłości, bo to jest sytuacja zagrożenia upadłości, są tak właściwie decyzje administracyjne. Ja w tym działaniu delegowany przez Radę Miasta zwróciłem się dwukrotnie do premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Zwróciłem się również do pana prezydenta, chociaż jestem świadom, że to nie te kompetencje, ale jeżeli w kampanii wyborczej mówi się głośno o tym, że w sytuacjach niejasnych należy działać na korzyść podatnika, no to myślę, że to co najmniej jest sytuacja niejasna, więc powinno się stworzyć warunki takie, które dawałyby szansę dalszej produkcji. Właściwie dziś mogę powiedzieć, że nadeszły odpowiedzi poprzez kancelarię premiera od ministra finansów, no bo merytorycznie, faktycznie tam to się powinno odbywać. I one są wszystkie takie same. I moim zdaniem one przede wszystkim nie tworzą nic nowego. Sugerują, że służby celne toruńskie działają właściwie samodzielnie, że nikt nie ma prawa wydawać im interpretacji, instrukcji. Natomiast z tego, co mamy, jeżeli chodzi o materiały, a więc między innymi publikacja w postaci komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów, świadczy o tym, że takie instrukcje czy sugestie są wydawane. Pismo z 2013 roku rozesłane do służb celnych, właściwie wszystkich służb celnych wojewódzkich, również mówi o tym, że za sprawą Ministerstwa Finansów dokonuje się pewnej interpretacji i rozpoczyna działania, które właściwie kończą się wydaniem decyzji domiarowych. Dla mnie niezrozumiałe jest również to, że pierwsza decyzja domiarowa jest z lipca 2014 roku, potem są następne dwie w październiku, w grudniu, a skład podatkowy, który tak naprawdę zgodnie z prawem powinien być cofnięty po pierwszej decyzji domiarowej, jest cofnięty dopiero w lutym. Czyli rozumiem z tego, że można równie dobrze nie cofnąć do dzisiaj tego składu podatkowego, wydać decyzję ostateczną, pozwolić firmie pracować. No i wtedy myślę, że w trybie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego mielibyśmy szansę na to, że właściwie inaczej nie może być rozstrzygnięta, tylko sprawa zostałaby rozstrzygnięta na korzyść bioetanolu. Właściwie nie ma takich sił, do których byśmy się w tej chwili z tym tematem nie zwrócili. Zresztą działamy razem z panem prezesem, włącznie z wizytą u pana wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Właściwie nie powinienem może tej wizyty komentować, bo nadal czekamy na odpowiedź, nadal czekamy na tę szansę, na której tak bardzo tu wszystkim przede wszystkim zależy.
Panie burmistrzu, od kogo oczekiwałby pan już teraz natychmiastowych decyzji?
Znaczy ja mam od początku oczekiwania jasne i one wynikają z instrukcji, których tak naprawdę udzielił mi minister finansów. Moje oczekiwania kieruję do dyrektora Izby Celnej, ażeby po prostu rozpatrzył w trybie ostatecznym którąś z decyzji domiarowych. Po drugie, oczekuję, żeby cofnięto wycofanie składu podatkowego i żeby stworzyć warunki takie, że w momencie, jak jest zgłoszona upadłość i to upadłość układowa, dać szansę na upadłość układową, bo jeżeli nie będzie składu podatkowego, to będzie upadłość, która praktycznie zakończy życie tego podmiotu.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Czerwińskim, burmistrzem Chełmży. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Na program przybył pan również Paweł Polikowski, radny powiatu toruńskiego. Panie radny, jest pan zaangażowany również w tę sprawę w jakiś taki szczególny sposób. Również pan bywa na tych różnych spotkaniach. No i teraz jak pan by skomentował decyzję i zachowanie się w tym momencie już osób związanych z Izbą Celną, z tym po prostu podmiotem? Już nie tyle jako urzędnicy, ale jako no, osoby.
To znaczy powiem na początku, dlaczego zaangażowałem się w tę sprawę. Zaangażowałem się dlatego, bo po prostu nie mogę patrzeć na to, jak niszczona jest nasza mała ojczyzna. Jestem pierwszą kadencję radnym powiatowym i szedłem zamiarem tworzenia czegoś nowego, tworzenia nowych miejsc pracy. Miałem bardzo ambitny projekt budowy węzła autostradowego w Dźwierzynie, gdzie jest zlokalizowane 650 hektarów gruntów inwestycyjnych. Marzyłem o tym, a nie boję się marzyć, że dzięki węzłowi autostradowemu tutaj stare województwo toruńskie, bo to jest ogromna przestrzeń, zyska wiele nowych miejsc pracy. Natomiast okazuje się, że trzeba walczyć o to, co jest. To są niezrozumiałe decyzje urzędników, tak jak już wcześniej było wspomniane. Przecież byli tutaj, kontrolowali i nie wiem dlaczego, ale pan Sztoc i pani Izabela Łęcka, naczelnicy Urzędu Celnego, zastępcy naczelnika, podpisują to kolejne decyzje domiarowe. Dlaczego nie dają możliwości zakładowi się bronić? Dlaczego nie dają mu możliwości produkcji i ewentualnego jednoczesnej obrony przed sądem? Żadna decyzja nie jest ostateczna. Przecież urzędnicy w białych rękawiczkach niszczą ten zakład. Przecież podobna sytuacja była z firmą, która miała skład podatkowy w Solcu Kujawskim. Po 2 latach dyrektor Izby Celnej, pan Wojciech Baranowski, cofnął wszystkie decyzje naczelnika Urzędu Celnego, w ten sposób uznając, że to zakład miał rację. Ale co z tego, jeżeli oczywiście w ciągu 2 lat zakład padł. Sami wiemy, jakie takie zakłady przynoszą straty, jakie to są straty dzienne. Także panie dyrektorze Izby Celnej, panie Wojciechu Baranowski, prosimy o ostateczną, prawomocną decyzję, dzięki której będziemy mogli się bronić w sądzie. Mamy interpretacje kilku renomowanych kancelarii prawnych, które jednoznacznie wskazują, że ta sprawa jest prosta do wygrania i prędzej czy później ten zakład tą walkę wygra. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli to będzie zbyt późno, tego zakładu nie będzie, a odszkodowanie i tak będziemy musieli zapłacić, bo właścicielem jest potężna firma szwedzka z ogromnym kapitałem. Jak słyszeliśmy, od tak sobie spłacili 5 milionów złotych kredytu bankowego. I prędzej czy później my wszyscy za to zapłacimy. Niestety i to odszkodowania będą szły w kilkadziesiąt milionów złotych. Chciałbym też zastanowić się tutaj na wizji, jak to jest możliwe, że w 2004 roku było małych gorzelni prawie 1000 w naszym kraju, a obecnie jest około 30. Co się dzieje z tymi gorzelniami? Czy ktoś celowo gdzieś na poziomie już Ministerstwa Finansów niszczy takiego typu zakłady pracy? Dlaczego odchodzimy od rodzimej polskiej produkcji kosztem importu takich wyrobów na bazie skażonego alkoholu z zagranicy? Dlaczego nie produkujemy tego u siebie? Przecież mamy możliwości, ludzi, technologie, a niszczymy to, niszczymy kosztem właśnie importu.
Panie Pawle, jako radny powiatu toruńskiego, a więc ten polityk szczebla samorządowego, wystartował pan w wyborach, więc miał pan pewne oczekiwania. Mówił pan o tym węźle autostradowym. Widział pan tę rzeczywistość społeczno-polityczną w jakichś takich barwach, że coś można zrobić, a tu mówi pan o tym, że nie to, że się nic zrobić nie da, to jeszcze trzeba ratować to, co jest. Jak pan patrzy na to całe wydarzenie z punktu widzenia polityki? No bo to, co dzieje się na szczeblach niższych, jest współzależne od tego, co dzieje się wyżej i również najwyżej.
Oczywiście, z tym, że tutaj polityka na tych szczeblach niższych, no niestety nie może nic działać, tak jak pan burmistrz wspominał wcześniej. Stosowne uchwały w sprawie tej firmy podjęły Urząd Miasta Chełmża, podjęła Rada Powiatu Toruńskiego, natomiast stanowiska krytykujące zachowanie służb celnych, postępowanie służb celnych podjęła Rada Gminy Chełmża, a także sejmik województwa. No to tutaj już na szczeblu lokalnym, samorządowym nie da się wyżej, nie da się więcej. Zrobiliśmy co mogliśmy i sprawa jest na poziomie Ministerstwa Finansów. Niestety nawet posłowie opozycji, bo z takimi rozmawiałem, nie są w stanie nic działać. Jedynie Ministerstwo Finansów to jest ten szczebel właściwy. Natomiast Ministerstwo Finansów umywa ręce, twierdząc, że służby celne, Izba Celna, dyrektor Izby Celny są niezależne i działają niezależnie. To prawda. Pan Wojciech Baranowski może podjąć decyzję, natomiast zwierzchnikiem jego jest właśnie Ministerstwo Finansów. Więc niby on działa niezależnie, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby ministerstwo nie wiedziało, co on tak naprawdę robi.
Niedługo okaże się, że pan minister jest niezależny od pani premier, a pani premier niezależna od Sejmu. Do czego doprowadzi taki system?
Dokładnie tak to wygląda. No, a wiemy dobrze, że jednak wszyscy jesteśmy od kogoś zależni. Chyba pan premier, pani premier Ewa Kopacz teraz no, ma najmniej ludzi nad sobą.
Dziękuję. Będziemy dalej kontynuować te rozmowy, również te wątki polityczne, bo proszę Państwa, żyjemy w takim świecie, w którym nie idziemy do monarchy, który o wszystkim decyduje, do władcy absolutnego, ale wybieramy tych, którzy mają nas reprezentować, tych, którzy mają zabezpieczać nasz byt materialny. Wybieramy my ich w wyborach pośrednich czy też bezpośrednich, no i powinniśmy również czegoś oczekiwać. Czy można czegoś oczekiwać? Zobaczymy na przykładzie naszego dzisiejszego programu i problemu tych ludzi.
Pan Krzysztof Grabowski, dyrektor finansowy bioetanolu, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie dyrektorze, jakie koszty od 19 lutego, czyli od momentu, kiedy zakład stanął, produkcja stanęła, poniósł już wasz zakład?
Nasza firma poniosła do dnia dzisiejszego łącznie straty w wysokości 1 100 000 zł. To są koszty związane z zaprzestaniem działalności gospodarczej. To są potężne straty, które jeżeli będą w dalszym ciągu kontynuowane przez następne tygodnie, spowodują ostatecznie upadłość naszej spółki, gdyż no, spółka nie posiada takich rezerw finansowych, żeby w nieskończoność wyczekiwać na decyzje organów podatkowych.
A jak wygląda sprawa z wierzycielami?
W związku z tymi postępowaniami jako zarząd spółki musieliśmy zgłosić wniosek o upadłość układową do Sądu Gospodarczego w Toruniu. Ten proces w dniu 5 marca, ten proces w tej chwili jest rozpatrywany przez sędziego dosyć sprawnie, który już z nami się komunikował w tej sprawie. Ten proces dotyczy łącznie około 90 naszych wierzycieli. Pośród nich są również około 6-7 gorzelni rolniczych, rodzinnych z naszego regionu, a również z innych części Polski, dla których jest to dorobek całego życia. Jeżeli oni stracą pieniądze, które powierzyli nam w dobrej wierze, stracą dorobki swojego życia. Jest to właśnie strata również ich majątku życiowego, ich również pracy obecnej. Także ten problem rozpościera się o wiele szerzej niż tylko firma bioetanol. To są straty właśnie tych firm kooperujących dotychczas z nami oraz wcześniej straty ponad 26 milionów złotych zainwestowanych przez szwedzkiego inwestora w tą firmę. Przez inwestora, który uwierzył nam jako zarządowi, który przez 9 lat od kiedy zainwestował w tą firmę, nie odebrał do dzisiaj ani złotówki zwrotu z zainwestowanego kapitału. To jest sytuacja naprawdę porażająca. Pierwszy raz, kiedy powiadomiliśmy inwestora o tej sytuacji, przez godzinę musiałem tłumaczyć im, o co chodzi w sprawie. Szwedzi nie mogli uwierzyć, że urzędnicy polscy mogą w ten sposób postępować. Podejrzewano nas, że to my chcemy jako zarząd firmy zawoalować swoją nieudolność, niepoprawność. W końcu udało się to wytłumaczyć i dowieść, że rzecz leży po stronie urzędników.
Czy na dzień dzisiejszy pracownicy otrzymują wynagrodzenie? Jak to wygląda?
Tak, ostatnio udało nam się jeszcze wypłacić za marzec wynagrodzenia. Spółka posiada jeszcze drobne rezerwy finansowe i tutaj negocjujemy również, rozmawiamy z naszym właścicielem, żeby nas wsparł w tej sytuacji. Jeszcze jest przed nami kilka tygodni, na których posiadamy odpowiednie rezerwy finansowe lub inwestor też wyraził możliwość wsparcia dla nas. Natomiast no, ten czas biegnie bardzo szybko i kończy nam się.
Czy od czasu, kiedy stanęła produkcja, załoga jeszcze jest w komplecie, czy musieliście Państwo dokonać zwolnień?
Musieliśmy już dokonać redukcji. Zwolniono z 80 pracowników, zwolniono 15 osób i dalsze odejścia są również zaplanowane. Złożyliśmy również zawiadomienie do Urzędu Pracy o planowanych zwolnieniach grupowych w związku z sytuacją ekonomiczną. My też jesteśmy zobowiązani jako zarząd firmy do zapłaty długów, które ciążą na spółce wobec właśnie wspomnianych wcześniej wierzycieli. Także to też jest nasza odpowiedzialność wynikająca z działania zgodnie z prawem.
Czyli na dzień dzisiejszy jest też złożony wniosek o upadłość zakładu?
Tak, chodzi o wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Tak? Ten wniosek daje nam prawo zarządzania przedsiębiorstwem, no ale oczywiście jeżeli nie będziemy mieli prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, wtedy sąd trudno się będzie dziwić, żeby orzekł inaczej jak upadłość likwidacyjna, a nie układowa, o co wnosimy obecnie do sądu, czyli likwidacja całej firmy, bo wiadomo, że prowadzenie działalności gospodarczej w podmiocie gospodarczym jest to jego podstawowa funkcja i tylko z tego źródła możemy spłacić te zobowiązania, które na nas ciążą, których tych zobowiązań tak naprawdę nie ma tak dużo, bo jest to kwota około 5 300 000 zł w stosunku do majątku firmy trwałego, który jest szacowany na 24 miliony, więc nie ma mowy tutaj o złożeniu wniosku o upadłość z powodów ekonomicznych. Chodzi o sytuację, gdzie po prostu firma nie może prowadzić działalności gospodarczej.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Grabowskim, dyrektorem finansowym Bioetanolu. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Kontynuujemy nasze rozmowy. Wracam do rozmowy z panem prezesem Romanem Mierzwą. Panie prezesie, Agroekogazolin to poprzednik firmy Bioetanol. Zostało to AEG od Agroekogazolin. Firmę kupił obywatel Szwecji, pan Peter Helm i nawet interweniował u ambasadora tego państwa. Były rozmowy, pan wie, jak one przebiegały. Czy ambasadorowi Szwecji udało się coś w tej sprawie uzyskać u polskich władz?
Czy ambasador w Szwecji z sekretarzem ambasady spotkali się z panem wiceministrem Jarosławem Nenemanem i z panem dyrektorem Departamentu Podatkowego Wojciechem Bronickim w Warszawie? Podczas tego spotkania, z tego co przekazali nam właściciele, zostali wprowadzeni w błąd. Została przekazana informacja, że od 1 lipca zmieniły się przepisy w tym zakresie, a spółka się nie dostosowała do tej zmiany, co jest oczywistą nieprawdą. W związku z tym otrzymali odpowiedź, że spółka jak chce to może działać, ale mają zapłacić podatek akcyzowy należny. Tylko tak naprawdę nie wiadomo jaki podatek akcyzowy należny, od jakiego czasu liczony i na jaką kwotę. Tak? Także w związku z tym my jako zarząd przekazaliśmy tę informację, to co wcześniej mówił Krzysztof, tak? Że tak naprawdę musieliśmy przekonywać inwestorów, że to co my robimy, jest, co robiliśmy i robiliśmy do 19 lutego, odbywało się zgodnie z prawem. Potwierdzeniem tego jest ostatnio 8 kwietnia dostaliśmy opinię prawną wydaną przez Biuro Analiz Sejmowych, która jednoznacznie stwierdza, że ten produkt, bo podaliśmy jeden z naszych produktów BRIC 1 TB, że ten produkt jest zwolniony z akcyzy bez względu na kod CN. To, proszę Państwa, co my możemy jeszcze więcej, jaką opinię przedstawić? Tylko i wyłącznie zostaje nam sąd. Natomiast do tego sądu, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie możemy iść tak długo, dopóki nie mamy decyzji prawomocnej, ostatecznej pana dyrektora.
Ale wcześniej do sądu występowaliście i sąd potwierdził wasze obawy, znaczy waszą rację, no w takim troszeczkę karkołomnym przeciwnięciu. Może panie wyjaśnię, bo to można powiedzieć, że tak jakbyście sami siebie
Znaczy, otrzymaliśmy interpretację podatkową na nasze produkty, że nasze stanowisko jest prawidłowe. W całej interpretacji, w uzasadnieniu zawierającym 6-7 stron są przywołane przepisy, że to, co my robimy, jest zgodne z prawem. W jednym akapicie dyrektor Izby Skarbowej dopisał, że gdybyśmy hipotetycznie źle klasyfikowali nasz produkt, to te zwolnienie by nie przysługiwało. I tą część uzasadnienia zaskarżyliśmy do sądu. Sąd stwierdził administracyjny, że to, co dodaje od siebie urząd w uzasadnieniu, nie jest prawem i nie wiąże. Wiąże interpretacja, to znaczy interpretacja jest prawidłowa i te nasze produkty są zwolnione z akcyzy. Mówię, potwierdziła to opinia prawna Biura Analiz Sejmowych.
Panie prezesie, Biura Analiz Sejmowych, sąd, ekspertyzy kancelarii prawnych, jeszcze inne instytucje tutaj potwierdzały te wasze racje.
Oczywiście, bo oprócz tego, że potwierdził to Biuro Analiz Sejmowych, sąd administracyjny, to na nasz wniosek został powołany biegły przez pana naczelnika Urzędu Celnego, który stwierdził w opinii rzeczoznawcy, że to, co my robimy, nie jest to alkohol etylowy skażony, tylko jest to inny wyrób, że dodatki powodują zmianę właściwości i oczywiście, że nie jest to zdatne do spożycia przez ludzi. Potwierdzeniem tego jest też wydane stanowisko Polskiego Zakładu Higieny, który stwierdził, że te nasze produkty nie nadają się do spożycia przez ludzi.
I dlatego są zwolnione.
Dlatego są zwolnione z akcyzy.
Ja tutaj widzę za sobą jednego z uczestników programu. Proszę się przedstawić.
Przemysław Rełowicz.
Panie Przemysławie, jest pan tutaj z pewnym plakatem. Czy pan wie, co pan ma w ręku?
Tak, wiem. A więc tutaj mamy przedstawiony skład wyrobu produkowanego przez naszą firmę. Tutaj, a tutaj jest wyrób importowany z Węgier. Jest tutaj przedstawiona ilość skażalników, unijnych, bardzo drogich skażalników, którymi my skażamy nasz wyrób, a tutaj jest pokazana ilość skażalników w wyrobie węgierskim i mimo większej ilości skażalników po prostu nasz wyrób jest traktowany jako wyrób zdolny do spożycia i nakładana jest akcyza, a wyrób importowany z Węgier jest z tej akcyzy zwalniany.
Czyli bardzo prosto i klarownie. Wrócę do rozmowy z panem prezesem. Panie prezesie, to skoro tamte mniej skażone są uznawane przez Izbę Celną, to co? Możecie sprowadzać sobie z tamtych państw i nie wiem, przelewać tutaj i sprzedawać, robić to, co robicie.
Tak, podczas spotkania z dyrektorem Bronickim w Departamencie Podatku Akcyzowego branży, nie tylko naszym, ale branży, pan dyrektor stwierdził, że ministerstwo podaje nam rękę. My możemy teraz sprowadzać, nabywać wewnątrzwspólnotowo albo importować całkowicie skażony alkohol z innych krajów. Tak? Natomiast nasza sytuacja, proszę Państwa, jest inna, bo my jesteśmy gorzelnią rolniczą, która produkuje alkohol od podstaw tutaj. Tak? My produkujemy alkohol, destylat rolniczy, rektyfikujemy go, odwadniamy i na bazie tego produkujemy wyroby chemiczne.
A skąd macie większość tego surowca, z którego robicie alkohol?
My alkohol produkujemy z melasy. Melas kupujemy z Krajowej Spółki Cukrowej. Tak? To jest spółka Skarbu Państwa. Kupujemy tego melasu ponad 30 tysięcy ton rocznie. Jest to naprawdę znacząca ilość. W tej chwili nie produkujemy, też nie odbieramy tego melasu.
Czyli kondycja tamtych zakładów może być też podważona, no bo może znajdą kupców, może nie.
Może znajdą, może nie. Może będą musieli ten melas, który wyprodukują w kampanii, po prostu wyeksportować z Polski.
No, ciężka sprawa. Panie prezesie, proszę nam jeszcze przybliżyć firmę i postać właściciela, bo pan Peter Hielm zmarł, obecnie jego rodzina zarządza firmą, ale ta rodzina działała w Polsce już wcześniej.
Tak, tak. Ta rodzina działała wcześniej. Ojciec Petera, Holger Hielm, już inwestował w Polskę w latach 70. Budowali wieżowce w Warszawie. Zainwestowali też w przemysł papierniczy w Ostrołęce. W Ostrołęce nawet jest rondo imieniem Holgera Hielma. W 2004 roku otrzymał on krzyż orderu...
Po prostu odznaczenie państwowe.
Wysokie odznaczenie państwowe wręczone przez pana prezydenta.
Wtedy jeszcze chyba Aleksandra Kwaśniewskiego.
Tak, tak, wtedy jeszcze Kwaśniewskiego Aleksandra.
Proszę państwa, staramy się jak najwięcej państwu przedstawić informacji związanych z tym zakładem, bo na tę chwilę ani pan prezes, ani pan burmistrz, ani radni, ani bardzo wielu posłów nie ma pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Jak to jest możliwe, że tyle różnych organizacji, instytucji, które posługują się pieczęcią z godłem Polski, mówi, że prawo jest po stronie zakładu, a okazuje się, że zakład stoi i niedługo będzie tu hulał jeszcze, można powiedzieć, wiatr, bo już jest zimno, cicho, zakład stoi, pracownicy póki co jeszcze pensje mają, ale to być może już ostatnia ich wypłata od tego, jak tutaj pracują. Zostańcie Państwo z nami, naprawdę warto.
Pan Piotr Boncal, szef działu rozwoju, jest naszym kolejnym rozmówcą. Bioetanol, dobrze prosperująca firma do tej pory, produkująca alkohol i produkty chemiczne na jego bazie. Może przybliżmy naszym telewidzom, jakie to były produkty.
Bardzo proszę. Jestem szefem działu rozwoju. Zarząd zatrudni mnie tu po to, abym zaprojektował, wdrożył do produkcji, stworzył system kontroli jakości tych produktów. Zaczęliśmy od takich najprostszych rzeczy, jakichś odmrażaczy, spryskiwaczy. Potem zaczęliśmy produkować trochę bardziej skomplikowane. Wprowadziliśmy podpałkę do grilla na bazie alkoholu, która doskonale konkuruje z podpałkami opartymi na różnych innych chemicznych rzeczach. Ostatnim naszym takim produktem, jednym z ostatnich, najbardziej chyba zaawansowanym technologicznie, to są produkty biobójcze. Produkty biobójcze obok leków i produktów medycznych wymagają rejestracji w Ministerstwie Zdrowia. Skomponowaliśmy je, przeszliśmy dosyć kosztowną i długą drogę rejestracji. Otrzymaliśmy rejestrację w listopadzie 2011 roku. Mamy trzy produkty. Jeden produkt to jest produkt do chirurgicznej dezynfekcji dłoni. To jest coś, co chirurg, co myje dłonie przed przystąpieniem do operacji. Drugi produkt to jest płyn do dezynfekcji powierzchni. Trzeci to jest żel o właściwościach bakteriobójczych. Wszystkie te produkty, tak jak mówię, zostały zarejestrowane. Myśmy zgłosili i je do rozprowadzania w obszarze medycznym. Co to oznacza? Że mogą to od nas kupować tylko i wyłącznie hurtownie i szpitale, czyli w obszarze medycznym. Nie można tego kupić na rynku. 100% naszej produkcji trafia na rynek medyczny, do szpitali. Skład tych produktów. Kilka alkoholi, a po to, żeby wzmocnić bójczość działania, bo nasze produkty zabijają wirusy, prątki, gruźlicy, wszystko, co jest wymagane. A trochę witamin, trochę to jest żel właśnie do dezynfekcji, a trochę gliceryny, związki powierzchniowo-czynne po to, żeby wzmocnić właściwości myjące tych produktów. Czyli dosyć skomplikowana technologia i skład. Czyli konkurujemy na rynku z importowanymi wyrobami francuskimi czy niemieckimi. Doskonale sobie radzimy, bo jesteśmy rzeczywiście lepsi chyba, jeśli chodzi o obszar działania, a jednocześnie jesteśmy bardziej konkurencyjni, jeśli chodzi o cenę. Jesteśmy tańsi. Czyli wydawałoby się, że dobre, bo polskie, teraz Polska. Czyli fajnie, ale teraz Polska to oznacza, że wkracza urzędnik polski, urzędnik Ministerstwa Finansów, Departament Akcyzy i urzędnik mówi tak, poprosił o, my to sprzedajemy od roku 2011, więc poprosił o dokumenty sprzedaży za ten okres do dnia dzisiejszego i co zrobił? Naliczył akcyzę za każdy ten wyrób, za wyrób medyczny, który jest, tak jak mówię, w obszarze medycznym, rozprowadzany tylko i wyłącznie i naliczył akcyzę. A rzeczywiście skuteczne działanie, bardzo skutecznie wyeliminował ten produkt z rynku, bardzo skutecznie nie pozwolił nam na produkcję tego wyrobu. Wszystko.
Dziękuję panu bardzo. Są z nami również pracownicy, którym teraz chcielibyśmy oddać głos.
Moje nazwisko Kamiński Krzysztof i tutaj co pan powiedział. I ja bym chciał, niech urzędnik tego się napije, tak? No bo to niby tak, można to spożywać jako alkohol, a jest nie do spożycia, tak? To niech taki urzędnik posmakuje tego. Czy my tego pijemy, czy ja, bo ja nie rozumiem tego. No, nie wiem. Moja córka by zrozumiała, która ma 6 lat, że tego się nie pije. No, ale urzędnicy, nie wiem. Gdzie nie byliśmy, urzędnicy przed nami uciekają. Uciekają. W Toruniu to tylko wyszedł rzecznik prasowy. I też przed kamerami uciekał. No to ci... Ja jestem trochę zdenerwowany. Dlaczego oni uciekają przed nami, jeśli mamy problemy? Tu jeden kolega powiedział, że wszędzie, gdzie pojechaliśmy, 60 dni jest, tak, na rozpatrzenie petycji. To ja pytam się takiego urzędnika, za 60 dni co ja będę jadł? Trawę? 60 dni roboczych, tak?
Jako załoga rozmawiacie między sobą, jakie nastroje panują wśród kolegów?
No między nami jest dom, no to musimy się jakoś, wie pani, ratować, nie? No ale ile można czekać w sumie, nie? No bo już czekamy od lutego jednak i z każdym miesiącem człowiek myśli, czy będzie ta wypłata. Jednak jak ktoś ma dzieci, opłaty, czynsz, raty i tak dalej, nie?
Dziękuję bardzo. Jak słyszymy, szanowni państwo, pracownicy nie wiedzą, co czeka ich w następnym miesiącu, czy dostaną wynagrodzenie, czy dostaną pensję. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami, zaraz powrócimy do tematu.
Proszę państwa, przypomnijmy, że w tej sprawie głos zabrały rady miasta, radni powiatu, również sejmik województwa. No i wszyscy mówią, że tutaj jest racja również po stronie tego zakładu. Na program przybyli również radni miejscy, pani Danuta Zdrojewska. Pani Danuto, zna pani też sytuację tego zakładu? Jak pani patrzy na to? Jak pani głosowała również?
Oczywiście jak najbardziej solidaryzuję się z pracownikami tego zakładu, ponieważ jest mi on bliski sercu z tej prostej przyczyny, że mój ojciec kiedyś odszedł na zasłużoną emeryturę właśnie z tak zwanej chełmżyńskiej gorzelni. Natomiast tak jak pan Polikowski powiedział, kiedy zostałam radną, też miałam swoje marzenia i też marzyłam o tym, żeby zaufanie społeczne wzrosło. To było moje marzenie. Nawet na ulotce wyborczej miałam taki napis, że pomimo piętrzących się afer ciągle wierzę w piękno polityki. I kiedy obserwuję takie sytuacje, kiedy widzę coś takiego, kiedy widzę po prostu tyle sprzecznych informacji i brak chęci pomocy i to zaufanie społeczne coraz bardziej idzie właściwie w niepamięć, to powiem szczerze, jestem oburzona. Nawet Szwedzi są zdziwieni, że tak właśnie ktoś zareagował, bo generalnie chodzi o to, żeby ludzie pomagali sobie nawzajem i wspierali się. I o to generalnie chyba chodzi, żeby w państwie było lepiej. Wiemy, że my jako społeczeństwo polskie jesteśmy postrzegani jako ci, którzy sobie nie ufają i jako ci, którzy ten kapitał społeczny mają na bardzo niskim poziomie. I myślę, że takie sytuacje zdecydowanie temu nie sprzyjają. I myślę, że to zaufanie do urzędników, zaufanie również do polityków, myślę, że nawet może i zaufanie do radnych w jakiś sposób spada dzięki takim sytuacjom, a właściwie przez takie sytuacje. Też miałam marzenia. Zawiodłam się.
Dziękuję, mówiła pani Danuta Zdrojewska, radna. Również radny pan Mariusz Kałużny. Panie radny, no radni są posłowie, jest rząd, są ministrowie. Każdy ma jakieś kompetencje i wiadomo, że jedni mogą więcej, drudzy mniej. Jak pan ocenia w tym momencie indolencję wysokich urzędników państwowych?
Ja jestem radnym już trzecią kadencję, także te marzenia, o których tu powiedziała moja koleżanka, już bardzo wygasły. Zaufanie do tego państwa też już jest ograniczone. Ja powiem tak, my jako samorządowcy spotykamy się na końcu tego łańcucha, bo my się wówczas spotykamy z ludźmi już bezrobotnymi. I to jest dla nas ogromny problem. Dla takiego miasta 15-tysięcznego, gdzie nie ma wiele zakładów, to jest największy problem. Bezrobocie jest największym problemem. Dotyczy całych rodzin. Ja chciałem powiedzieć o dwóch sprawach, które tak najbardziej mnie poruszyły. Jest to dla mnie jakiś kuriozum, po prostu nie mogę tego zrozumieć. Jak to jest, że jedną decyzją, jednym papierkiem urzędnik może zlikwidować cały zakład? Jest to po prostu dla mnie nie do zrozumienia. Nie mogę tego pojąć. Sądzę, że w poprzednim systemie nawet takich rozwiązań nie wymyślili.
Panie radny, jakby pan patrzył na to jednym papierkiem, tak? Natomiast przedstawiciele zakładów spotykali się z panią Piterą, z panem Rosattim, z panem Kłopotkiem, panem posłem Dzięciołem, posłem Wenderlichem, no i nic.
No, z tego wynika, że pan naczelnik Wojciech Baranowski jest tutaj nad prezydentem, nad premierem. To jest kolejna rzecz, która no nie mieści się po prostu tutaj mi i wszystkim pracownikom, wszystkim ludziom w głowie. Jak to może być tak, że po prostu nikt nad tym, nikt nie nadzoruje tego pana i może dowolnie tutaj sobie decyzje podejmować. I następna rzecz. Urzędnicy są dla nas. Ci ludzie są dla nas. Ci ludzie powinni tu nas wspierać. Jeśli byłyby, zakładając pewne nieprawidłowości, czy nawet jakieś pewne rzeczy, działania niewłaściwe, to trzeba podjąć działania jakieś naprawcze, pewien dialog, a nie od razu takie decyzje, które przyczyniają się do zamknięcia czy likwidacji upadłości zakładu.
Dziękuję. Mówił pan Mariusz Kałużny, radny Chełmży, również mieszkańcy i pracownicy.
Chcieliśmy oddać głos. Pani jest pracownikiem tego zakładu. Z tego, co wiemy, cała pani rodzina tutaj pracuje.
Tak, pracujemy. Ja pracuję, mąż i dwóch naszych synów. Także pracujemy całą rodziną.
I co dalej?
Zostajemy we środku wszyscy. Chłopacy,
szanse, perspektywy dalszej pracy?
To tam może jeszcze pracę ten, ale my jesteśmy w takim wieku, że już będzie trudno poszukać sobie pracy.
Dziękuję bardzo. I jeszcze na zakończenie pan burmistrz.
Panie burmistrzu, wymieniłem tu kilku bardzo ważnych polityków w naszym państwie, przynajmniej znanych opinii publicznej. Pan również wie, że było spotkanie z ministrem gospodarki, z panem Piechocińskim. Proszę powiedzieć, jest nadzieja na to, czy też to będzie kolejny z notabli, który poda rękę, uśmiechnie się, powie, że coś zrobi, a nic nie będzie zrobione. No bo mija kolejny dzień, a decyzji nie ma.
Znaczy, my rozmawialiśmy z ministrem gospodarki, wicepremierem skądinąd w piątek w ubiegłym tygodniu i to nie jest kwestia nadziei. Przyjęliśmy rozmowę jako rozmowę bardzo rzeczową, kogoś, kto na pewno wstępnie był do tematu przygotowany, ponieważ taką pierwszą osobą, która spowodowała, że niektóre sprawy zaczęły się dziać, była pani Ewa Mez, wojewoda kujawsko-pomorski. Ona również w jakiś sposób pośredniczyła wcześniej w rozmowach z panem wicepremierem Piechocińskim i przyznam się, że wyjechaliśmy z pewną nadzieją, że jeszcze powinno wydarzyć się coś dobrego. Natomiast ja państwu powiem, ta determinacja właściwie wszystkich to oczywiście los tego zakładu, przede wszystkim los ludzi, ale trochę wyjątkowa sytuacja Chełmży, bo my jesteśmy miastem, a nie miastem gminą, miastem, który ma 7,5 km2 i właściwie powinniśmy robić wszystko, żeby każdy zakład, który jest, na zawsze się ostał, bo nowych po prostu nie mamy gdzie budować.
Dziękuję. Mówił pan burmistrz Chełmży. Proszę państwa, kończymy nasz program. Czy ten zakład został położony na łopatki celowo, czy też po prostu nadgorliwość urzędnicza do tego doprowadziła? Spotkanie za spotkaniem, konferencja za konferencją, a kolejne każdego dnia firma traci 21 tysięcy. No i nie wie, co będzie się dalej działo. Z Chełmży żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.